Był dwa razy łamany kręgosłup, już nie mówię o biodrach, miednicach, obojczykach, trzęsieniach mózgu, także naprawdę tych opadków troszkę było.
Denerwowałeś się przed tą wizytą?
No pewnie, że się denerwowałem. I stojąc przed salą szpitalną, w której leżał Tomek, dalej nie byłem pewny, że robię dobrze i nie miałem pewności, jaka będzie reakcja.
Kto miał trudniejszych rywali? Ty z Tomkiem czy Bartek z Marzlik teraz? Odpalamy podcast Eurosportu. Ja nazywam się Piotr Karpiński. Dzisiaj moim gościem Piotr Protasiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czyli indywidualny mistrz Polski na żużlu, wielokrotny drużynowy mistrz Polski, drużynowy mistrz świata, ale przede wszystkim legenda falubazu Zielona Góra. Legenda, która w przyszłym roku będzie miała na karku 50. Czy w styczniu 2025 będzie taka impreza, której Zielona Góra jeszcze nie widziała?
Nie wiem. Nie wiem, czy to nie będą grzeczne i spokojne urodziny, wbrew pozorom. Od kilku tam dobrych lat już to nie są takie huczne i wesołe, jak było to w granicach, nie wiem, 20-30. Te lata zbyt szybko uciekają i trochę to jest takie smutne, bym powiedział czasami. No nie wiem, no też nie bardzo o tym dzisiaj myślę, mam tyle obowiązków na głowie, pomimo tego, że jestem na sportowej emeryturze, to jednak gdzieś tam przy tym sporcie bardzo blisko jestem, mam dużo obowiązków i nie myślę i szczerze mówiąc nie bardzo mi się chce myśleć o tym, co będę robił w styczniu, czy to będzie hucznie, czy nie, na pewno pół wieku to jest cyfra, także no zobaczymy, jak to będzie.
Lubiłeś się bawić w swoim życiu?
Nie za często się odbywało. Sport jednak hermetyzuje i nie pozwala zbyt często i zbyt hucznie z racji obowiązków, ale od dłuższego czasu, tam od dobrych kilku lat, jeśli jest możliwość i dobre towarzystwo, mam swoje grono, niewielkie, ale grono takich zaufanych przyjaciół, to w ich towarzystwie czasami potrafimy.
Ja pytam o tę 50, bo jestem w tej samej sytuacji, bo jesteśmy ten sam rocznik, tyle że ty ze stycznia, ja z grudnia, tak więc jeszcze trochę będę miał dłużej.
Szczęścia.
Tak, będę miał dłużej możliwość cieszenia się czwórką z przodu. Mnie trochę upływ czasu przygnębia, jak to jest u ciebie?
Trochę też. Nie będę kłamał. Nie jest to ból, ale to bardziej jest to, że no, ten czas naprawdę po 30, a już w ogóle po 40 pewnie przyznasz mi rację, no czas zasuwa nieubłagalnie i strasznie szybko, tak jak kiedyś się liczyło godziny, tak dzisiaj to odhaczam, można powiedzieć, że miesiące. Jeszcze niedawno byliśmy na obozie z falubazem, dzisiaj przed sezonem, dzisiaj już myślimy o tym, co będzie w następnym. Już jest końcówka zaraz tego okresu startowego, zaraz koniec, początek wakacji, zaraz będzie koniec wakacji, no mówię, czas biegnie no niesamowicie, ale tylko spowodowane tym jest, że człowiek się nie nudzi, ma dużo obowiązków, a jak ma co robić, no to ten czas biegnie bardzo szybko.
Ale masz takie poczucie, że się starzejesz?
Wiesz co, w sumie trzymam się dobrze, aczkolwiek stopą twardy po ziemi. Jestem taki, no mam wrażenie, że z krwi i kości sportowiec i tutaj pod tym kątem gdzieś tam bardziej to widzę. Ta regeneracja, to co, ile potrzebuje czasu, aby dojść do formy po meczu, po jakimś tam zarwanej nocce, to jest jakby tam sygnał, że no, ten organizm troszkę inaczej wygląda i najnormalniej się po prostu starzejemy. To natury to nie oszukamy. Pomimo tego, że staram się być w takim reżimie cały czas sportowym, cały czas, mimo tego, że nie jestem sportowcem wyczynowym, dużo trenuję, dużo ćwiczę, ale widzę, zdaję sobie sprawę i trochę, nie wiem jak ciebie, ale trochę mnie to tak czasami lekko doskwiera i lekko boli, ale radzę sobie z tym. No nie jest tak, że jestem depresyjny, nie płaczę z tego powodu po nocach, ale mam wrażenie to i takie to świadomość, że ten czas, no niestety, ale ucieka.
Coś gdzieś boli?
No wiesz co, mnie to boli od 20 roku życia. Ja naprawdę cieszę się, jestem szczęściarzem, że skończyłem 31-letnią przygodę ze ściganiem w miarę w miarę zdrowiu na dwóch nogach. Także to też dużo szczęścia przy tym miałem, ale naprawdę no, tych kontuzji miałem bardzo dużo, bo tak z tych ważniejszych no, to był dwa razy łamany kręgosłup, już nie mówię o biodrach, miednicach, obojczykach, trzęsieniach mózgu, także naprawdę tych opadków troszkę było, ale i bolało, i boli, i jeszcze i będzie boleć, także no, z tym trzeba się pogodzić. Też system życia, skazany jestem na fizjoterapię, na odnowę z racji tego, że niestety, ale w dużym tempie żyłem przez wiele lat. Te kontuzje, no nie ma takiej możliwości, żeby one poszły w niepamięć. Ale póki co na szczęście sobie radzę i nie jest aż tak źle.
Twoje ciało, twój organizm ucieszyły się, że skończyłeś karierę?
Tak. No dzień, jeśli tam jakiś tam nie ma, nie chcąc jakiejś turbulencji, no bo wiadomo, że tydzień mam ustawiony, jeśli chodzi o te swoje tam, pamiętajmy, że to, że ja jestem w ruchu, to też nie jest do końca, znaczy po pierwsze jest to, że bardzo to lubię, ale po drugie jest to, że bez tego mój organizm funkcjonuje ciężko, kiepsko, domaga się bardzo mocno jakiegoś tam treningu, biegania, ćwiczenia, rozciągania. Najnormalniej to jest takie trochę dla mnie, jak ja to mówię, taka troszeczkę rehabilitacja cały czas. Domaga się organizm i czuję ten moment, kiedy odpuszczę i jestem taki siedzący bardzo. Ale tak, ciało się uradowało, bo końcówka mojego ścigania to było pasmo taki troszkę walki i nierównych pojedynków. Nie miałem aż takiej przyjemności, tak jak to było w latach poprzednich. Musiałem dużo więcej gdzieś włożyć w przygotowanie, w taką jakby w odnowę. Nie do końca przystępowałem do sezonu, do wyścigów w pełni zregenerowany. Gdzieś tam walczyłem, mówię, z tymi bolami, z jakimiś tam ograniczeniami, ale no też nie będę tutaj nad sobą się użalał, bo nie musiałem tego robić. Finalnie dawało mi to radości, wygrany wyścig, dobre zawody, ale kosztowało mnie to dużo, dużo zdrowia i poświęcenia, dlatego po tych dwóch latach jakby od zakończenia stwierdzam, że to był dobry ruch, dobra decyzja i nie żałuję absolutnie.
A czy żużlowcy w porównaniu do innych dyscyplin sportowych mogą dłużej uprawiać swoją dyscyplinę? Bo ty nie jesteś jedynym żużlowcem, który jeździł długo, który jeździł po 40, który uprawiał tę swoją dyscyplinę, prawda? Coś jest w tym żużlu, że ta dyscyplina pozwala na długą aktywność?
Nie tylko w żużlu. Wiek w sportach motorowych się bardzo wydłużył. Ale to dochodzi do tego, że mamy zupełnie większą świadomość tego, jak dbać o ciało. Pamiętajmy, że my z tymi motocyklami na plecach nie biegamy, tylko nie jeździmy. Nie potrzebujemy takiej wydolności jak piłkarz, koszykarz, lekkoatleta. Dlatego też przy odpowiednim prowadzeniu, dobrym podejściu możemy tą przygodę, czy jak zwał, czy karierę sobie wydłużyć. W latach 80., 90. zawodnicy kończyli swoje przygody w wieku tam 30 to był taki maks. Dzisiaj jeżdżą długo i długo po 40. Mamy zawodników, którzy mają po 40 i są topowymi zawodnikami, czy w Polsce, czy nawet na świecie i rywalizują jak równy z równym. Ale to jest ta świadomość, to jest ta wiedza, doświadczenie, które pozwala wydłużyć, ale mówię, to dotyczy przede wszystkim sportów motorowych, gdzie aż tak ta wydolność nie jest potrzebna jak w innych dyscyplinach sportu.
Pytałem cię na początku o tę imprezę, czy będzie na 50 i jeszcze nie wiesz, jak rozumiem, czy będzie...
Nie wiem, że ona mnie bardzo mocno już gdzieś tam podpytuje, ale ja gaszę temat i odrzucam, oszukuję się, że to jeszcze zostało parę miesięcy.
Słuchaj, a gdyby była, gdyby tak. Okazało się, że masz ochotę zrobić taką dużą imprezę z okazji swoich 50. urodzin. Czy wśród zaproszonych gości byłby Tomek Golob?
Wiesz co, czy byłaby to duża? Trudno powiedzieć. Czy był Tomek? Trudno mi to dzisiaj powiedzieć. No, Tomek jest od zawsze, od wielu lat, można powiedzieć, przewijał się wśród moich znajomych, lepszych lub gorszych. Wszyscy wiemy, jaka była sytuacja między nami na początku mojej przygody. Do wielu spraw dojrzałem, będąc już doświadczonym i takim facetem, można powiedzieć, nie tylko sportowo, ale przede wszystkim życiowo. Moment kulminacyjny naszej tutaj, takiej tutaj jakby obcowaniu, no to nastąpił po potomka takim no w bardzo trudnym i smutnym momencie, czyli po kontuzji. Wtedy nasze drogi się bardziej zbiegły i tutaj nasze kontakty się ociepliły. Zrozumieliśmy obydwoje, że no to co było, to jest historia. Napisaliśmy kawał wspaniałego tutaj tej takiej, jakby to powiedzieć, literatury sportowej, wiele niezapomnianych pojedynków, o których się będzie mówiło jeszcze latami. Kolegami jesteśmy bardzo dobrymi, przyjaciółmi to bym nie przesadzał, myślę, że Tomek powie to samo, bo przyjaźń dla mnie to jest coś wielkiego. Mam bardzo wąskie grono przyjaciół. Ale Tomek jest bardzo dobrym moim kolegą, z którym utrzymuję kontakty do dzisiaj i tutaj na pewno mamy, darzę go wielkim szacunkiem. Czy bym zaprosił? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Myślę, że obawiam się, raczej obawiam się. Myślę, że nie, ale to nie z tego powodu, że gdzieś go tam nie lubię, ale najnormalniej no, tam będą, jeśli będzie jakaś impreza, to będzie grono takich moich bliskich przyjaciół i to nie będzie wbrew pozorom taka huczna impreza. Znaczy huczna. Huczna może będzie, ale nie personalnie taka rozbudowana.
A powiedz mi, bo zatrzymam się jeszcze trochę przy tej historii twojej i Tomka. Ja żużlem zawodowo zacząłem się zajmować w sumie niedawno i ten czas, kiedy ty rywalizowałeś właśnie z Tomkiem, no, był jakoś daleko ode mnie. Co tam było między wami? Czy to była po prostu rywalizacja i ta niechęć wasza do siebie wynikała tylko z rywalizacji? Czy było coś, coś się między wami wydarzyło, że tam takiej jakiejś specjalnej chemii nie było? Czy to po prostu była rywalizacja dwóch gości i stąd się brał ten brak sympatii?
Nie, wiesz co, to jest tak, jeśli się gdzieś tam dwóch gości mega ambitnych spotka i zaczyna rywalizować i to się zaczyna gdzieś tam później przenosić z tego toru też czasami trochę i na życie prywatne. Oczywiście ono było jakby pochodną tego, co się działo na torze i tych sytuacji stricte torowych czy przytorowych, parkingowych i to gdzieś tam powodowało czasami, że w sytuacjach życiowych, gdzieś tam towarzyskich też może nie było do końca kolorowo, było chłodno. I to tutaj to się wybrało ze sportu. Nie było jakichś takich spraw absolutnie gdzieś tam, które by można było gdzieś tam, o których by się dzisiaj głośno mówiło, czy o których gdzieś tam pisały media w życiu prywatnym, jakby pozasportowym, pozatorowym. To były błahostki i drobnostki, ale one się zaczynały i pochodną były tory, rywalizacja. Ja przyszedłem w środowisko, gdzie Tomek z bratem swoim i z ojcem byli jakby no guru, byli
bogami.
Sportowo bogami w Bydgoszczy. Przed gościu, który oczywiście, no sam tam się nie wprosiłem, dostałem propozycję kontraktu. Przechodząc z Wrocławia jako też już zawodnik, który tam no, osiągnął troszeczkę w sporcie. Nie byłem anonimowym zawodnikiem i też szybko się wkomponowałem. Trybuny się troszeczkę podzieliły, jeśli chodzi o takich swoich, można powiedzieć, idoli sportowych. Może to zostało troszeczkę źle odebrane, może poczuli się troszeczkę zagrożeni w tym, że przed gościu, który gdzieś to zburzył tą ich taką
dominację,
jak nawet dominację, czy tak
panowanie
takie, że są tylko bracia i długo, długo nic. Ale to bardziej było chyba źle odebrane. Ja też gdzieś tam może w wywiadach, może czasami coś palnąłem nie do końca mądrego. Fakt, że poczułem się też taki odrzucony przez braci i to spowodowało to, a charakterny zawsze byłem i wydaje mi się, że jestem sportowo przede wszystkim. Nigdy nie klękałem i gdzieś tam nie chowałem głowy w piach. Znałem swoją wartość sportową i twardo rywalizowałem. To może też nie do końca się spodobało, Ale o czym chciałem powiedzieć przede wszystkim, że później, po już tam latach, potrafiliśmy to obydwoje zrozumieć, docenić, że te charaktery, no to powodowały to, że ludzie się tym kibice naprawdę interesowali. Rozpalone były głowy do granic możliwości. Nawet jak mecz wygrany, a jechaliśmy w jednej drużynie, w jednym biegu, to i tak się dużo działo. I kibice do dziś o tym mówią, wtedy już w ogóle naprawdę huczało. I myślę, że to było powodem, że mówię, osoba z zewnątrz zaczęła gdzieś tam też być ważną, może nie do końca się spodobało. Ja też może gdzieś tam czasami coś swoim działaniem, swoją osobą, gdzieś tam tym, co mówiłem, spowodowałem, że Iskra się taka zrobiła trochę większa i rozpaliło się takie ognisko. No ale finalnie się dobrze zakończyło. Wiele trofeów żeśmy zdobywali, bo tutaj pamiętajmy o jednym, że nasza rywalizacja to było jedno, ale priorytetem zawsze stawialiśmy na pierwszym miejscu dobre drużyny i to było najważniejsze. I to napędzanie takie wewnętrzne między sobą powodowało to, że nasz poziom sportowy szedł do góry. Oczywiście ja tu od razu powiem, że nie zbliżyłem się do Tomka, jeśli chodzi o poziom sportowy, o osiągnięcia sportowe, ale myślę, że też trochę go to, o czym Tomek wielokrotnie mówił, mobilizowałem go, nie dawałem mu zbyt dużo oddechu i tą ciężką pracą on też doszedł do wspaniałych sukcesów. Ja też osiągnąłem coś, co uważam, że tam, że też nie jest jakieś takie małe i trochę tego udało się tych medali zdobyć, też dzięki Tomkowi, tak uważam.
A w finale Impu 99 roku mogłeś się utrzymać na motocyklu, czy nie?
Ale widzisz, pamiętasz, mówimy o tym finale. Ale wiesz, że go zmierzam. Było wiele finałów już z Polski, ale jakbyś zapytał 70-80% kibiców sportu żużlowego, nie do końca takich oddanych, czy pamiętają jakiś specjalny, magiczny finał z Polski? 70% powie finał 9-9 i bieg dodatkowy między Tomkiem Golobem a Piotrem Protasiewiczem, czyli ten dzień. No i to jest to, dlaczego mówię, że żeśmy napisali wspaniałą historię. Czy się mogłem? Kurczę, wiesz co, chyba mogłem się utrzymać, jakbym bardzo chciał, ale to by powodowane było zamknięciem gazu i przegraniem tego biegu dodatkowego i co tym idzie, nie byłbym mistrzem Polski. A w tamtych czasach, podobnie jak dzisiaj w czasach Bartka Zmarzlika, nie było to proste.
Ty wspomniałeś już ten moment wypadku Tomka i tego, jak zmieniły się wasze relacje po tym wypadku. Muszę przyznać, że bardzo wzruszający był ten moment w dokumencie mojego kolegi Marcina Majewskiego, w dokumencie Czas, w którym i Tomek się wypowiada, i ty się wypowiadasz właśnie o tym, jak podjąłeś decyzję, że chcesz odwiedzić Tomka w szpitalu i później Tomek jak na to zareagował. Denerwowałeś się przed tą wizytą?
No pewnie, że się denerwowałem. I stojąc przed salą szpitalną, w której leżał Tomek, dalej nie byłem pewny, że robię dobrze i nie miałem pewności, jaka będzie reakcja. Pomimo potwierdzeń jego menadżera, Tomka Kaszyńskiego, osób, które były wokoło, że będzie to świetne i Tomek to odbierze bardzo dobrze, dla niego to będzie pozytywne. Ale wiesz co, najważniejsze, to było gdzieś tam wewnątrz mnie. Ja nigdy tego nie chciałem rozgłaśniać, nigdy to nie było robione na pokaz. Tym bardziej, że to wyszło Tomka. Tomek o tym powiedział, nie ja. Nie pojechałem po to, żeby zrobić zdjęcie z Tomkiem, wstawić na Facebooka, na Instagram czy na inne media społecznościowe. To miało być po cichu i takie było, że i tak było. To wyszło od Tomka, to wyszło od osób z jego otoczenia, że byłem. Nie byłem tylko raz, bo to nie kurtuazja i nie jakieś tam pokazówka, tylko takie najnormalniej wewnętrzne ludzki odruch. Byłem ze swoim przyjacielem, szefem firmy Pentel, który pojechał ze mną pierwszy raz. I bardzo mocno się boksowałem od kilku dni, kiedy wiedziałem, że odwiedzę Tomka, bo Tomek o tym absolutnie nie wiedział. Czy to robię dobrze i czy akurat pozytywnie to wpłynie na reakcję, w ogóle na jego rekonwalescencję. Tym bardziej to był trudny okres, bardzo trudny. No ale jak się później okazało, strzał w dziesiątkę i to, co podpowiedziało serce, to był ten kierunek.
Ale to jak wchodziłeś do niego na salę, to on nie wiedział, że ty przyjdziesz?
Nie
czy
wiedział.
Ktoś go uprzedził,
nie,
że jednak
nie wiedział,
to...
nikt nie wiedział. Nikt nie wiedział. Wiedział oczywiście jego menadżer, bo gdzieś tam trzeba było to zgrać z osobami, które wpuszczały na oddział, bo to oddział zamknięty, to nie było tak, że sobie każdy kibic mógł wejść. Tomek leżał na oddziale zamknięty w takiej izolatce w sali jednoosobowej i ochrona i osoby gdzieś tam z oddziału dały zielone światło na tą wizytę, ale Tomek się dopiero dowiedział, się drzwi otworzyły, także a to było widać, tym bardziej pierwsze minuty, no to nie było pasmo uśmiechu i jakieś tam luźne rozmowy.
Sztywno było trochę? Tak?
Było czuć. Ja byłem mocno usztywniony, Tomek też nie wiedział chyba do końca, jak tą rozmowę kontynuować. Ja to nie tyle byłem sparaliżowany, brzydko, no może to złe słowo, nie byłem jakby tam spokojny z racji tego, że no nie bardzo wiedziałem, o czym rozmawiać. No, jest gościu, który jest po upadku, walczy z kręgosłupem, który jest uszkodzony, nie ma czucia w nogach, walczy o powrót, walczy z bólem, bo to było w tamtym czasie najgorsze. Znając naszą historię, tutaj gdzieś tego bycia w tym jakby w sporcie, tych naszych różnych trudnych momentów, no to tak nie do końca wiedziałem, jak zacząć, ale pamiętam kilka zdań, że nie chciałbym tego przekręcić, ale generalnie sam sens był taki, że pamiętam, że Tomka mówię, Tomek, tak, wiesz co, szczerze mówiąc, nie wiem, co mam powiedzieć, nigdy nie byliśmy kumplami, nigdy nie byłem twoim fanem, ale dzisiaj przede wszystkim tu wspólnie z moją żoną, która prosiła cię pozdrowić, najnormalniej trzymam za ciebie mocno kciuki, ci kibicuję i się modlę o twoje zdrowie. I to był taki moment, że się przełamało, ze mnie trochę zeszło, trochę się rozluźniłem i ta rozmowa się zaczęła kręcić. Wyszliśmy na temat kartingów, tańców dzieci moich, czyli naszych dzieci, rozmowy o torach, o tym, jaki jest tor, tym bardziej pamiętajmy, że to był moment, kiedy ja nie byłem w jakiejś tam optymalnej formie swojej jeździeckiej i tutaj też miałem wielkie później wsparcie z Tomka, też podpowiadał mi, co uważa, że robię źle albo gdzie jest jakiś problem. I to było diametralne, to zmieniło nas o 100 stopni, nasze tutaj kontakty, a do dzisiaj jesteśmy dobrymi kolegami.
To ile tam posiedziałeś ten pierwszy raz?
Kurczę, nie pamiętam. Też pamiętajmy, że tam było bardzo gorąco. No, osoba po takim urazie potrzebuje ciepła, bo też nie do końca ma to czucie tego ciepła. A było to ciepło, bo generalnie było ciepło, a w pokoju było bardzo gorąco. Ja byłem po pierwsze z emocjami, po drugie tam było gorąco i czułem, jak się topię pod tą koszulką. Ale wiesz co, ale czas poleciał mega szybko. Też nie chciałem Tomka tam męczyć i głowy zawracać za długo, bo wiedziałem, że to było dla niego męczące. Był po całym dniu rehabilitacji. Ale to było coś grubo ponad 1,5 godziny, także to nie było wejście i wyjście. Tych tematów mieliśmy dużo, a później już było łatwiej. Każde kolejne dzisiejsze spotkanie to już mieliśmy tematy, wałkowaliśmy mecze i tak dalej.
Fajne też jest to, że mimo tej waszej relacji, która była wcześniej, mimo tego, że to cię stresowało, trochę usztywniało, to jednak poczułeś, że musisz to zrobić po prostu, że no chcesz tam w tym szpitalu u Tomka być.
No tak, to wyszło tutaj, mówię, to nie wyszło gdzieś tam od kogoś, to wyszło ode mnie. Czułem wewnętrznie, że jestem tą osobą, która powinna Tomka odwiedzić. I tak się łudziłem, że Tomek z racji tego, że nie spodziewał się, będzie dobrze odebrane, przede wszystkim dobrze odebrane, że jemu się zrobi troszeczkę, zapomni o tym, swoich problemach, bardziej w tym kontekście, w tym kierunku. Bo jak mówię, wiele osób odwiedzało Tomka, ale to tak, ja tam jak widziałem zdjęcia i huczne opowieści o tym, to nie mój target, to nie mój jakby tam kierunek spotkań. Mi to chodziło bardziej ludzko, najnormalniej odwiedzić kolegę w szpitalu.
Masz takie poczucie, że gdyby nie ten wypadek, to nadal te relacje byłyby oschłe między wami, czy jednak doszlibyście w pewnym momencie do tego, żeby, no żeby to troszeczkę polepszyć?
A czy na pewno już końcówka Tomka ścigania w żużlu, no przerwana tragicznym wypadkiem, Tomek też się troszeczkę zmieniać, zaczął się tylko bardziej otwierać. I już było spokojniej. Mnie było łatwiej z nim wygrywać na torze. Nie wiem, z czego to wynikało, chyba z tego, że Tomek chciał sobie bardziej odpuszczać. Oczywiście trochę sobie tutaj śmiejemy, robimy sobie żarty, ale tak też było. Także końcówka tej jazdy, te lata ostatnie przed kontuzją, to już Tomek był zupełnie innym człowiekiem. Już nie mówię zawodnikiem, ale człowiekiem. Ale na pewno ta kontuzja, niestety tragiczna w skutkach, spowodowała to, że nasze relacje się dużo lepsze zrobiły. Już będą takowe, bo tutaj to już się nie zmieni. I z tego tutaj miejsca chciałem Tomka bardzo mocno pozdrowić. Tak, myślę, że gdyby nie kontuzja, to aż tak dobrze by nie było, aczkolwiek nie byłoby spięcia i na pewno nie byłoby na tym poziomie, kiedy było w latach 90. absolutnie.
Piotr, dlaczego nie jesteś indywidualnym medalistą indywidualnych mistrzostw świata?
Jestem, ale juniorów.
No tak.
Nie,
nawet złoto.
Wiesz co, widocznie nie dojrzałem. Mentalnie gdzieś tam nie dojechałem do tego poziomu. To jest składowa wielu czynników, ale największy czynnik, najważniejszy, to jest to, że chyba mentalnie gdzieś tam nie dźwigałem tego i się przepalałem. Do tego dochodzi też, że nigdy gdzieś tam nie potrafiłem sobie stworzyć odpowiedniego zaplecza sprzętowego. Nie miałem wiedzy, nie miałem widocznie osób wokół siebie, które by mi gdzieś tam w tym kierunku doradziły. Ale bym tutaj bardziej się skłonił przy tym, ja nie mam z tym problemu absolutnie, że gdzieś tam ta głowa mentalnie nie dojechała, jeśli chodzi o cykl Grand Prix, o poziom mistrza świata.
Pracowałeś z psychologiem?
Tak, ostatnie 12 lat swojej jazdy pracowałem od 2011 roku.
To już było za późno, żeby w SGP coś zdziałać?
Wiesz co, awansowałem do Grand Prix po pierwszym roku współpracy, w 2011 roku. Nie wiem, czy pamiętasz, ale oczywiście władze nasze, a może tak miało być, wprowadziły przepis, gdzie z zawodników tylko jeden mógł być w cyklu Grand Prix, z drużyny, która jeździła, i zrezygnowałem z cyklu Grand Prix. Później się starałem wielokrotnie, byłem bardzo blisko, aczkolwiek no, nie udało mi się awansować do cyklu Grand Prix. Udało się zdobywać medale złote, mistrzostw świata drużynowych, indywidualne, mistrzostw Polski i no nie złoto, ale też był brąz i drużynowo i w parach, także na pewno współpraca z psychologiem wydłużyła moją przygodę ze ściganiem. Uważam, że lata 2011-2015, nie wiem, czy to nie były jeździecko moje najlepsze w mojej tamtej przygodzie, w tej karierze sportowej, dlatego że byłem dojrzałym i bardziej tak stąpający twardo po ziemi. Na pewno,
świadomym.
Tak, świadomym tego, co muszę zrobić i w których obszarach mam braki. I dziecko było bardzo dobrze, zdrowie miałem, sprzęt miałem i świadomość tego, jaki muszę mieć sprzęt do różnego rodzaju torów, czego nie miałem świadomości, które nie miałem świadomości w latach przełom 90-2000, kiedy byłem, no wydaje się, że u szczytu formy, absolutnie wtedy nie byłem. Wtedy bardziej trochę na spontanie, na młodzieńczej fantazji jechałem, ale no, w tym cyklu Grand Prix przepalałem się i nie potrafiłem jakby przełożyć swojego potencjału w tych zawodach. W tych latach, o których mówiłem, świadomość była większa, aczkolwiek no, awans do samego cyklu to był naprawdę daleką drogą. W tym 2011 no, to odpuściłem, aby pomóc swojemu falobazowi. Później już mi się nie udało. W Pucharze Świata startowałem, gdzie też nie było proste, mając 40 lat na karku, mając taką rywalizację takich wspaniałych zawodników, znaleźć się w kadrze 4 czy 5 osobowej. Także to musiałem być zawodnikiem o odpowiednim potencjale. No ale jakoś indywidualnie w Mistrzostwach Świata nie udawało mi się tam niestety już awansować i zdobyć medalu.
Mówisz, że głowa nie dojeżdżała. Stres po prostu cię zżerał, czy coś innego?
To nie był stres, to nie był paraliż. To było coś, że mam wrażenie takie, tutaj dzisiaj na chłodno o tym mówiąc, chciałem pojechać lepiej niż potrafiłem, niż jeździłem. Kiedy wyjeżdżałem na tor w meczu ligowym, w turnieju indywidualnym, nie cyklu Grand Prix, to jechałem, podjeżdżałem, oczywiście no stres zawsze jest, nie oszukujmy się, no bo to jest rywalizacja, pamiętajmy, że sport żużlowy to jest sport obarczony wieloma kontuzjami i gdzieś tam po świadomości u każdego zawodnika jest, że może to się skończyć kontuzją, a nawet czasami no, czymś gorszym, ale wyjeżdżałem i w cyklu Grand Prix próbowałem, nie wiem, chciałem pojechać lepiej, szybciej, o co powodowało to, że się usztywniałem. Nawet jak oglądałem swoje wyścigi, to sylwetka była i na tym cyklu. I to jest takie trochę oszukiwanie się. Mówię, dobra, za następny Grand Prix podejdę na spokojnie, podejdę inaczej. No było spokojnie do na dzień przed. Jak już przyjeżdżałem, rozbity namiot, przyjeżdżali zawodnicy Rickardsson, Hans Nielsen, Billy Hamill, patrzyłem na lewo i prawo, to zaczynałem się coraz bardziej usztywniać, coraz bardziej gdzieś tam denerwować, stresować. No i finalnie później było jak było.
A czy psycholog w żużlu to jest coś powszechnego?
Na dzień dzisiejszy tak. Pamiętajmy,
wtedy
że...
nie.
Wtedy nie. No ja nawet nie wiedziałem, że taki coś jest jak psycholog sportu. Świadomość w latach, no mówię, w Stanach Zjednoczonych czy w innych sportach, to od 40 lat jest psycholog, psychologia sportu. Ja tak na dobrą sprawę zacząłem o tym gdzieś tam do mnie docierać w latach, no już mocno takich zaawansowanych, jeśli chodzi o moje starty, czyli 2010, dlatego 2011 trafiłem do świetnego psychologa, z którym współpracowałem do końca swojej przygody i z którym mam kontakt do dziś, bo też zawodnicy, którzy startują w falubazie, też współpracują z tym psychologiem.
Ale to jak to się stało, że zaczęliście, jak wpadłeś na to, żeby skorzystać z pomocy psychologa?
A to było z wielkiej czynności i szczęście, bo Justyna, moja psycholog, Justyna Macur, którą też serdecznie pozdrawiam, mieszka we Wrocławiu, znaczy pod Wrocławiem, i rozmawiałem z naszym klubowym lekarzem, zapytałem go, czy może mi pomóc. I on podał mi telefon, też to wyskoczyło tak bez jakichś tam wielkich, jakichś, nie wiem, tutaj prywatnych układów. Dał mi numer, powiedział, że zna, słyszał, że jest dobrym psychologiem. Zadzwoniłem, umówiłem się przez spotkanie. Rozmowa nie była wcale taka fajna, pierwsza, bo jak Justyna powiedziała, wtedy jeszcze pani Justyna, że ona zdecyduje po spotkaniu pierwszym, czy będzie pracować, czy nie. Dużo oczy zrobiłem, co to jest. Ale się okazało...
Ja płacę, to
tak,
pracujemy.
No, może nie do końca w tym, pod tym kierunkiem, ale no mówię, jak nie chcę pracować. No ale też pamiętajmy, nie miałem świadomości, jak to funkcjonuje, jak to działa, co może taki psycholog wnieść, bo totalnie nie miałem żadnego doświadczenia. No ale po pierwszym spotkaniu zaczęliśmy współpracować, wytyczyliśmy sobie jakieś tam cele, plan, no i trwało to 12 lat.
I dużo ci dało?
Tak. Kolejna dla mnie nowość, kolejna świadomość, umiejętność sobie radzenia ze stresem, bo tutaj dzisiaj o tym mogę powiedzieć, dla mnie największą bolączką nie był moment, kiedy kask założyłem, tylko ten czas od tego momentu, jak obudziłem się rano w dniu zawodów, do wejścia do parkingu. To było dla mnie koszmar. Im starszy byłem, tym trudniej było mnie sobie z tym poradzić.
Ale co tam się działo?
No wiesz, jak budzisz się rano i otwierasz oczy i nagle już jedziesz pierwszy wyścig, który silnik, jakie ustawienia i się przewija wiele myśli. Numer startowy, które pola, a jaki tor, a jakie coś, a co będzie, a czy sobie poradzę, a czy będzie tor taki, jak ja bym chciał. No to nie jest dobrze, tak? Nie jest dobrze. I te umiejętności, techniki, które posiadłem, których się nauczyłem, dały mi to, że ze spokojem przygotowałem się, spokojem potrafiłem zjeść śniadanie, napić się kawę, pójść na spacer, no robić coś, co nie wypalało mnie. Byłem typem zawodnika, którego raczej trzeba było gasić, uspokajać, niż pobudzać do jazdy. No ale żeby to mieć umiejętność, to trzeba mieć świadomość tego, co z organizmem zrobić, umieć się zdiagnozować i wprowadzić technikę i zadziałać. No a Justyna mnie tego nauczyła.
A z tym, co opinia publiczna na twój temat myśli, mówi, miałeś jakiś problem, nie wiem, to wpływało na ciebie, dziennikarze, czasami krytyczni, kibice różnie reagujący, czy z tym akurat sobie umiałeś poradzić?
Oczywiście, że wpływało. Jak ktoś mówi, że olewa to nie czyta i na niego to nie działa, to kłamie. Na każdego zawodnika w pewnym sensie to wpływa. Tylko ja tutaj powiem od razu, że umiejętność zareagowania na to, bo nie zawsze, nie każda krytyka jest zła, bo nie oszukujmy się, bywały krytyki, które w pierwszym momencie działały jakby tam destrukcyjnie, ale na chłodno, kiedy się przeczytało, przeanalizowało, można było wiele z tego wyciągnąć i wprowadzić i sobie gdzieś tam tą wiedzę chłonąć i to były trafne decyzje, a czy trafne jakieś tam opinie, które mogły spowodować to, że podchodziliśmy inaczej, robiliśmy coś lepiej, ale bywało też i takich jest zdecydowanie więcej, głupich, złośliwych, które absolutnie nie mają nic wspólnego, a kibiców, fachowców z pozycji klawiatury jest wielu, tak? I tutaj to potrafi naprawdę zadziałać destrukcyjnie i źle na zawodnika, ale jeśli ma tą wiedzę, bo nie każdy jest twardy, nie każdy ma płaszcz ochrony, jest co zawodnik, to charakter, to inne podejście, to inna wrażliwość i to potrafi też często zrobić przykrość i złamać zawodnika. A uważam, że taka współpraca pomaga i potrafi sobie z takimi tematami też poradzić.
A powiedz mi, czy żużlowiec, jak staje przed taśmą, ma obok siebie trzech gości, myśli o tym, że oni są, czy on ma tylko jedno w głowie, być najszybszym na trasie? Czy jednak zwraca uwagę i jadąc na torze, myśli o tym, co się dzieje z resztą, czy jest tak sfokusowany na tym, żeby być najszybszym, że gdzieś o tym zapomina?
To, że jest tam jeszcze trzech zawodników, to jest oczywiste i to, jakbym powiedział, że zawodnik o tym nie myśli, nie wie, no to jest głupota. Wiadomo, że wie. Wiadomo, że jest czterech zawodników pod taśmą, ale tu się znowu troszeczkę wchodzimy w takie sfery tej psychologii. Jeśli zawodnik akceptuje to i przynajmniej ja tutaj bym chciał bardziej powiedzieć na przykładzie własnym.
Oczywiście.
Jeśli podjeżdżałem pod taśmę, był taki moment w roku 2018, kiedy zacząłem bardzo mocno spóźnić starty. Zawsze miałem czas reakcji bardzo dobry. Szybkościowo byłem zawsze, takie predyspozycje genetyczne bardzo dobre i nagle przestałem dobrze puszczać szybko dźwignię sprzęgła, zacząłem spóźniać starty i to nie było spowodowane czasem reakcji, tylko spowodowane moją koncentracją. Kiedy widziałem w polach startowych nie zamek, czyli tą część, na którą patrzą zawodnicy w momencie zapalenia zielonego światła, czyli zawodnicy z pola 3-4 na prawo, z 1-2 na lewo. Kiedy poza zamkiem taśmy startowej widziałem jeszcze zawodnika, jego kolano, stopę i tak dalej, to świadczyło o tym, że nie było dobrze nie z szybkością, tylko z koncentracją. Czyli nie byłem sfokusowany, nie byłem w tym biegu, nie byłem skupiony nad tym, co mam robić, tylko wiele spraw pochodnych gdzieś tam przytłaczało to i było na pierwszym planie. Dlatego moja reakcja wtedy była taka, jaka była. Moja jazda była taka, jaka była. A jeszcze jak do tego sobie przypomnę, że widziałem kibiców, sędziego, tego, który tam gdzieś chorągiewkami macha, no to już w ogóle wiedziałem, że nie jest dobrze i tutaj pół roku mi tutaj zajęło, aby się wygrzebać z tego takiego trudnego momentu. I później wróciły i starty, i w miarę jazda lepsza, także no takich sytuacji to były tysiące przez te 31 lat. Tyle, że przez 20 nie miałem świadomości tego, co to jest i dlaczego tak jest.
Tak pytam o tych rywali na torze i o to, o czym się myśli, bo się zastanawiam, czy ścigając się, no myśli się o tym, że może coś się na przykład złego stać, że tutaj muszę zwolnić, bo jak nie, to dojdzie do wypadku i coś mi się stanie, złamię rękę i tak dalej.
Dlatego mówiłem, że dla mnie najtrudniejszym momentem był moment od tego, jak otwieram oczy w dniu zawodów, do momentu, jak założę kask, czyli jak wejdę do parkingu przede wszystkim. Dlatego, że jak zawodnik założy kask, jak ja założyłem kask, to już totalnie nie myślałem o niczym, tylko o tym, aby dobrze jechać, szybko jechać. Nie myślałem wtedy o tym, że może mi coś się wydarzyć, że może zawodnik mi w plecy wjechać, ja mogę coś uderzyć, zahaczyć. To była sprawa, która gdzieś tam była z boku. Ale w momencie do założenia kasku, czyli kiedy chodzimy po parkingu, kiedy jedziemy na zawody, no to tych myśli przez głowę przelatuje no nie setka, ale tysiące, tak? I one potrafią gdzieś tam no, zaważyć na to, że wchodzimy pewnym krokiem, że wyjeżdżamy pewni swojej formy, swojego sprzętu, swojego teamu, swoich decyzji i tak dalej. Dlatego ja już czym prędzej byłem szczęśliwy, jak już założyłem kask, bo to był moment, kiedy odchodziły te wszystkie takie trudne momenty, trudne myśli, a był tylko sport, który był czystym sportem i podczas którego się nie skupiałem nad tym i nie myślałem o tych właśnie sytuacjach, o których mówisz.
Bałeś się kiedyś na torze, czy nie?
Na torze już nie, ale przed wyjazdem wielokrotnie.
Ale że coś się stanie, tak? Czy,
wiesz co, to nie.
Że tor jest nie taki.
Trudno
jest,
że... tak, no oczywiście, że tak. Wiesz, no z wiekiem to też trochę ta świadomość jest inna. Zaczynamy troszeczkę czasami główkować za dużo.
Przeszkadza to?
Tak, może nie tyle przeszkadza, co jest trudno, obciążające bardzo mocno. No ale potrafimy sobie z tym poradzić, kiedy jeździłem tak długo, na całkiem niezłym poziomie. Ale jak już mówiłem na początku naszego spotkania, kosztowało mnie to w końcowej fazie mojej przygody z żużlem wiele, wiele wyrzeczeń, wiele, wiele zdrowia, dlatego dzisiaj jestem spełnionym sportowcem i nie mam powodu do tego, żeby, i nie żałuję tego, że zakończyłem tę przygodę, bo to, co swoje odjeździłem i nie tęsknię za ściganiem na chwilę obecną.
A gdyby twój syn ci powiedział, że chciałby być żużlowcem, to byś się
ale
cieszył?
Ale on powiedział.
Tak?
On powiedział i nie ściga się na żużlu.
A nie ściga się dlatego, że mu nie pozwoliłeś, czy nie wyszło?
Nie pozwoliłem raz, a dwa w ogóle nie było negocjacji z moją małżonką, która jest ze mną praktycznie od początku mojej przygody. Nigdy mnie tam gdzieś nie ingerowała w sprawy sportowe. Zawsze byłem wolnym ptakiem, robiłem w sporcie co chciałem. Ona mi pomagała, zawsze gdzieś usunięta w bok. Ale syn się ściga na kartingach, tańczy też sportowo, taniec towarzyski. Ale powiedziała, że nie ma takiej możliwości, żeby przeżywała to samo ze swoim oczkiem w głowie, czyli swoim synem. Także no, młody był na straconej pozycji już na samym początku myśli w ogóle o sporcie żużlowym.
No właśnie, mam tutaj takie pytanie nawet zaznaczone.
Odpowiedziałem już na nie?
No, trochę, bo bardziej powinno ono być do twojej żony, no ale skoro jej nie ma, to właśnie jak kobieta znosi to, że jej mąż, jej bliska osoba jest żużlowcem? Czy to była dla niej trudna historia, czy jakoś sobie fajnie z nią poradziła?
No, żona moja jest wrażliwą osobą, bardzo wrażliwą, ale jej taką zaletą jest, że zaletą z jej charakteru wynika. Ona nigdy nie pchała się naprzód, zawsze była wyciszona, zostawiała w domu, gdzieś tam w zaciszu domowym, rzadko jeździła na zawody. Do dzisiaj też praktycznie nie jeździ, może ja się nie ścigam, raczej ogląda w telewizji. Miała świadomość tego, z czym się to wiąże, no bo wielu moich kolegów traciło zdrowie, a nawet co niektórzy niestety tracili też i życie, ale było od początku tej mojej przygody, bo jak się poznaliśmy, to ja byłem początkującym żużlowcem, od razu dzień dobry w pierwszym roku naszego związku pasmo kontuzji pierwszych, także poznaliśmy się od razu przez pryzmat szpitali, zabiegów, operacji, lekarzy, rehabilitacji i tak dalej. Także zaczęliśmy nasz związek od razu od tej czarnej strony żużla.
No, ale nie spękała, nie zrezygnowała.
No nie, no była przy mnie, wspierała mnie przez, no bo to był 93 rok, czwarty, no czyli początek. 2 lata miałem licencję bez kontuzji, ale w pierwszym roku od razu bum i kontuzja za kontuzją. I później no, trwała, wspierała, pomagała, kibicowała, ale zawsze gdzieś z boku i tutaj nawet jak był wybór klubu, będąc w ciąży z naszym pierwszym dzieckiem, to liczyłem, że im pomoże, ale zawsze mówiła, ty mnie nie pytaj, to jest twoja decyzja, później będziesz mi marudził, że ci źle podpowiedziałam. A sam musisz wiedzieć, co chcesz zrobić, czy ty będziesz jeździł w Rzeszowie, czy będziesz jeździł we Wrocławiu, czy w Bydgoszczy, czy w Toruniu, to jest twoja decyzja, ja będę tobie pomagała i tutaj będę cię wspierała, ale absolutnie nie będę ingerowała w twoje sprawy sportowe. I tak było przez no, ponad 25 lat.
Ale chodziła na mecze, oglądała, czy...?
Rzadko. Chodziła czasami, ale za dużo jej to kosztowało, także wolała coś w domu i w telewizji oglądać.
Na moment wrócimy do Grand Prix. Kto miał trudniejszych rywali? Ty z Tomkiem czy Bartek z Marzik teraz?
Nie chciałbym porównywać tych dwóch jakby, nie wiem jak to nazwać, czasów, epok żużlowych. bo tego się nie da porównać. Jedno co, to jestem przekonany, że tych rywali mieliśmy dobrych więcej. Nie lepszych, ale było ich więcej. Uważam, że w tamtych czasach, kiedy były turnieje, kiedy było 24 zawodników, uważam, że 15, czyli ponad czwarte stawki mogło spokojnie zwyciężyć w rundzie Grand Prix, a nawet w całym cyklu. Dzisiaj na 16, na 15 uważam, że jest 5-6, którzy mogą w perspektywie całego sezonu zwyciężyć. I to jest ta różnica, tylko i wyłącznie. O poziomach bym absolutnie nie ingerował, nie dyskutował, bo uważam, że ci zawodnicy są na świetnym poziomie i tak samo świetni, dobrzy, zakładając dzisiejsze czasy i poziom żużlowców, ale na pewno tych żużlowców dobrych było dwukrotnie mniej więcej niż dzisiaj w cyklu Grand Prix.
Ale tak z ręką na sercu, ci obecni na dłuższą metę, jak mówisz, na dystansie całego sezonu w Grand Prix, są w stanie zagrozić Zmarzlikowi, czy nie są?
Wiesz co, mam tą przyjemność od kilku lat, że jestem w cyklu Grand Prix jako tam, jak zwał, ekspert, nie ekspert, ale mam możliwość wypowiedzenia i zawsze podkreślałem jedno. Przewaga Bartka jest nad innymi zawodnikami taka, że on nawet kiedy nie jest w punkcie z ustawieniami sprzętu, nie jest na torze, który mu idealnie pasuje, to i tak potrafi wyciągnąć półfinał, a nawet finał. Inni zawodnicy, będąc w jego butach, czyli bez dobrego sprzętu, bez dobrze doregulowanego sprzętu, a jeszcze jak do tego dołożymy tor, obiekt, który nie do końca pasuje, odpadają bardzo szybko i nie awansują nawet do półfinału. Jeśli Bartek będzie zdrowy, czego mu bardzo życzę, trzymam kciuki, to na dzień dzisiejszy jest pod zasięgiem każdego zawodnika w cyklu Grand Prix.
Ale dlaczego? Na czym polega fenomen? Bo on jest tak utalentowany? Czy coś jeszcze?
Nie, no talentu to każdy musi mieć jakiś tam talent, prawda? No bo do sportu, tym bardziej sportu żużlowego i tam z tej piętnastki wszyscy mają talent, dryg do motoryzacji.
To co wyróżnia Zmarzlika?
Ale Bartek wstaje rano i myśli o żużlu. Przed śniadaniem, podczas śniadania, podczas spaceru z dziećmi, z rodziną. Myśli cały czas, próbuje być lepszy, cały czas o tym gdzieś dąży do perfekcji, ale pamiętajmy jedno, na motocyklu wyciska zdecydowanie więcej z tego złego motocykla, czyli złego, z tego nieregulowanego niż inni zawodnicy. Ma tą przewagę, ma tą taką łatwość, lekkość, ale to wynika z ciężkiej pracy, z jazdy, z tego, że nie zsiada z motocykla i naprawdę myśli tylko czy przede wszystkim o żużlu.
A ty jesteś w grupie, bo ostatnio wraca dyskusja, czy Łaguta i Sajfudinow powinni jeździć w Grand Prix, czy powinno się wyrazić zgodę na to, żeby Rosjanie wrócili do ścigania. Jesteś w tej grupie, która by na to pozwoliła, czy nie do końca?
No nie pod flagą oczywiście rosyjską, ale dla sportu, dla rywalizacji, dla kibiców uważam, że tych dwóch zawodników wniosłoby bardzo dużo do sportu, do cyklu Grand Prix.
Czyli chciałbyś, żeby...
Tak.
I gdyby od ciebie to zależało, to byś...
Gdyby zależało oczywiście nie pod flagą rosyjską, z racji sytuacji i tutaj spraw oczywistych, ale też w innych typach sportu występują, ścigają się w kartingach, grają w tenisa, to uważam, że tutaj dla sportu żużlowego, gdzie naprawdę mamy mało tych świetnych zawodników i tutaj ten cykl chyba dla kibiców nie tylko w Polsce, bo chyba dla w Polsce może i dobrze, ale żeby działo się więcej, to tych zawodników by dwóch by dużo wniosło.
Ale to by było jakieś zagrożenie dla Zmarzlika, bo mogliby go dopaść.
Czy by go dopadli? Albo może inaczej, a może by go zmobilizowali do jeszcze lepszej jazdy, do jeszcze większej pracy, co już nie jest proste, ale może zmusiliby do wyciągnięcia, do sięgnięcia do głębszych rezerw.
Piotrek, na czym polega fenomen żużla w Polsce? Dlaczego Polska kocha tę dyscyplinę sportu tak mocno i jest w gronie no, raptem kilku krajów, które pasjonują się akurat speedwayem?
No tak, globalnie sport żużlowy to jest niszowy sport, nie oszukujmy się. Tak to wynika i tak to jest. Jednak w Polsce jest to jeden z czołowych sportów. Z czego to wynika? Mi się wydaje, że troszeczkę z historii, z tego co było. To jest raz. Dwa, duże pieniądze na skalę tutaj polską, możliwości sportów jednak są duże. Nie zapominajmy o tym, telewizja, która pokazuje wszystkie mecze na żywo, poczynając od PGS Ligi przez tą PGE, tą Ekstraligę pierwszą i drugą ligę, przez turnieje indywidualne. Jak jest telewizja, jest przekaz, są sponsorzy. Jak są sponsorzy, to są pieniądze, kibice, którzy chodzą.
Tak, ale wiesz, cały czas są kibice, ze względu na to, czy to jest w telewizji, czy to są małe zawody, duże, oni zawsze są.
No, ale to jest,
od niektórych sportowców, od niektórych dyscyplin kibic, mam wrażenie, może się odwrócić. Od żużla się nie odwraca.
Ale to jest sport rodziny, czyli kiedy idzie rodzina z 6-7-letnim chłopaczkiem, jak się spogląda na to, chodzą na treningi, na turnieje młodzieżowe, to ten dzieciak, mając 10-12 lat, będąc już później dorosłym człowiekiem, też chodzi na żużel. Zabiera też później swoje dzieci, później wnuki i tak dalej. I to jest przenoszenie z pokolenia na pokolenie. W domu ten żużel też jest w telewizji dzisiaj, czyli też są ci najmłodsi zarażani. Są miasta z tradycjami. A nawet kiedy ich nie ma, to też jak ja spotykam na rundzie Grand Prix w Warszawie Narodowym, no przyjeżdżają z każdej części Polski, nawet z tych miast, gdzie nie ma drużyn ligowych. To jest jakby niesamowite, że potrafią ci kibice być w żużlu, ale ja uważam, że ta łatwość dostępu do świetnych zawodników, dużo się mówi, to media przekazują, mamy dzisiaj wiele szkółek, możliwości trenowania. Tego nie ma w Danii, nie ma tego w Szwecji, nie ma tego w innych państwach. Trochę tutaj uważam też dobrego wymusza PGS Liga i system naboru, system szkolenia, gdzie jest obowiązkiem, żeby mieć te szkółki, czyli sowieckie piątki, pitbajki, 250, czyli siłą rzeczy ilość osób tutaj, które mają możliwość trenowania, jest większa. Co tym idzie i ci rodzice, i ci osoby towarzyszące przy tych najmłodszych też się troszeczkę rozrastają i gdzieś te horyzonty się powiększa. Pamiętajmy, że jest taki moment teraz w życiu, w świecie, że w Polsce też, że jest dostęp, pamiętajmy, mamy czasy tabletów, laptopów, smartfonów, szkółek piłkarskich, do koszykówki, lekkoatletyki, tych dostępów jest dużo więcej niż w naszych czasach, nie oszukujmy się. Mnie tata gdzieś tam prowadził na zawody, dzisiaj też prowadzą na zawody, a mimo, że mamy więcej możliwości, to jednak ta telewizja, ten pieniądz, który jest w sporcie, powoduje, że jest bardziej kolorowy, bardziej widowiskowy, lepiej pokazany i to chyba trochę działa, na kibica potencjalnego.
Ty mówisz o naszej ekstralidze, o tym, jak się sprofesjonalizowała, jak wygląda, ale tak z drugiej strony, czy według ciebie dobrze się dzieje, że jedna liga, czy jeden kraj tak odstawił tak naprawdę wszystkie te pozostałe, gdzie jeszcze ktoś się tym żużlem interesuje? Że to dobrze jest, że to generalnie, czy według ciebie ta dyscyplina się rozwija, idzie w dobrą stronę?
Oczywiście, że nie jest dobre, bo jak zaczniemy się tutaj, jakbyśmy dzisiaj poszli względem poziomu tylko sportowego w Grand Prix, to uważam, że powinno tam jeździć nie 3, a 10 Polaków. Ale z drugiej strony, czy byłoby to Mistrzostwa Świata? By się tak zaczęło dziać jak w Mistrzostwach Świata na lodzie, gdzie jest 30 Rosjan i później jest długo, długo nic. Może jeden Austriak, może dwóch Szwedów, jeden Fin i nie ma praktycznie tutaj konkurencji z innymi państwami. Ale pamiętaj o tym, że Ekstraliga wprowadziła Ligę U24, gdzie musimy mieć minimum dwóch zawodników z zagraniczną. Tych możliwości do ścigania tych zawodników, których są tych państw, gdzie poziom sportowy jest mniejszy, żeby się gdzieś mogli przebić i pokazać, po to są stworzone właśnie te ligi, kosztem jakby pieniędzy klubowych, z pieniędzy z telewizji, z praw do transmisji, także no jednak tutaj ta Liga Polska i w ogóle świat tego sportu żużlowego w Polsce robi dużo, aby nie zamykać się hermetycznie, pomimo tego, że no mamy, patrząc przez pryzmat ilości zawodników, no to jesteśmy absolutnie daleko, daleko z przodu przed resztą zawodników z innych państw.
Ale to według ciebie w jaką stronę idzie żużel? Światowy? Znaczy,
światowy idzie w kierunku tego, że zaczynamy odjeżdżać, ale doszło, świadomość jest taka jednak już w klubach, we władzach sportu żużlowego, że gdybyśmy tylko myśleli i patrzyli na swoje podwórko, no to możemy się obudzić z ręką w nocniku i okaże się, że będziemy między sobą się ścigać. Nie będzie cyklu Grand Prix, nie będzie mistrza świata, bo nie będzie z kim rywalizować, tak? I robione jest wiele, aby tym słabszym ośrodkom żużlowym dać możliwość pokazania się na rynku polskim, za tym idzie w swoich państwach, żeby te ligi były, te państwa były mocniejsze. Nie wiem, czy damy radę wspomóc i naprawić, jak ja to mówię, świat sportowy, żużlowy poza Polską, ale to nie jest tak, że tylko i wyłącznie zamykamy się hermetycznie i patrzymy na swój jakby czubek nosa, bo to nie byłby dobry kierunek.
A propos tych zagranicznych lig, nie chciałeś kiedyś osiedlić się w Kumli?
Nie.
Ile czasu tam spędziłeś? Prawie 20 lat, prawda?
No, 20 sezonów, tak, przejeździłem.
Dlaczego mistrzem Szwecji nie zostałeś?
No bo byliśmy za słabi.
20 lat, duża wierność klubowi.
Tak. No, wiesz co, no jeździłem jeden sezon w tej Ale Svenska, w tej niższej lidze, ale później już od 2000 roku przez 20 sezonów jeździłem tylko w Kumli. Wiesz co, dla mnie to był bardziej, przez pryzmat patrzyłem Kumli tego, że się dobrze czułem. Miałem świetnych kibiców, nie oszukujmy się, Kumla to jest tam, nie wiem, 18-tysięczne miasto, świetny obiekt do ścigania, bardzo lubię jeździć, czułem, że tam bardzo się mnie chce, nie jeździłem tam dla kontraktu, bo nie oszukujmy się, pomiędzy polskimi tutaj kontraktami, warunkami to nie ma co porównywać, ale zawodnik potrzebuje mieć kontaktu z czołówką, potrzebuje więcej ścigania niż tylko w Polska, no bo dlatego ta Szwecja była wtedy, no i dalej jest na wysokim poziomie, a wtedy naprawdę była bardzo mocna. I sprawiało mi wiele przyjemności tam ściganie. Ten wtorek był optymalny, poniedzieli czy tam po piątku jechałem sobie we wtorek, później miałem też trochę czasu, a ja się przywiązuję do ludzi, do otoczenia i poza jednym momentem, kiedy miałem pozycję tam z klubu, to później innego, no to później już bardzo szybko się dogadywaliśmy, praktycznie w trakcie sezonu i stąd taka długa przygoda w Kumli.
Zmian nie lubisz w życiu?
Nie. Pomimo, że tych klubów trochę tam w życiu swoich w Polsce miałem, ale dwa kluby, dwie zmiany były wymuszone. Nie były z wyboru, tylko trochę z tego, że musiałem odejść.
Słuchaj, ale to jednej rzeczy się przyczepię, o której wspomniałeś, śmiało, że w tej Szwecji nie jeździłeś dla pieniędzy.
Tylko nie jeździłem za darmo, ale...
Tak, ale to... No bo tydzień żużlowca to jest jakaś abstrakcja. Jednego dnia jest w tym kraju, drugiego się przenosi swoim busem, jedzie w tej lidze Anglia, Szwecja, Dania, tak. Jeszcze po drodze jakieś Grand Prix, jakiś challenge, jakieś indywidualne zawody. I tego się nie robi przede wszystkim dla pieniędzy?
Wiesz co, no jak ja się ścigałem w latach tam 90., no to ta Szwecja było połowę, jeśli tak byśmy patrzyli dzisiaj przez pryzmat finansów, to była połowa tego, co się można było zarobić w Polsce. Później Polska odjechała, zaczęło się robić 1/3, ale oczywiście bez przesady, ale uważam, że zawodnik, aby dobrze jeździł, no nie może jeździć raz w tygodniu, musi ścigać częściej. Wchodzi automatyka, nauka swojego sprzętu, uczymy się sprzętu, odpowiedniego momentu na korektę, co zrobić, ile zrobić, jak zrobić, też nabieramy tego trochę luzu jeździeckiego. Są zawodnicy, którzy lubią więcej jeździć, częściej, i ci, którzy lubią rzadziej jeździć. Ja należałem do tych zawodników, którzy średnio, aczkolwiek bywały takie sezony, że jeździłem w 4 ligach i też jeździłem po 100 meczy w sezonie, ale to było tak krótki epizod i uważam, że to było tam przegięcie. Ale też tutaj nie będziemy czarować. No, jeśli mamy zawodnika, który jeździ w 4 ligach, jakiś pieniądz nam zarabia, to pewnie mu się to kalkuluje. Aczkolwiek mój tata zawsze mówił, który był przy mnie bardzo blisko, synu, 5 srok za ogon nie utrzymasz, skup się na 2-3 takich ligach, które dają tobie odpowiednie utrzymanie poziomu sportowego, no i tego finansowego też nie będziesz wyczarować. I gdzieś tam zawsze to miałem w tyle głowy, starałem się ten kalendarz, żeby był odpowiednio zagospodarowany, ale nie na zapalenie płuc. I chyba też to z tego wszystkiego wyszło ta ilość lat, które przejeździłem i jakbyśmy spojrzeli przez pryzmat meczy ligowych w Polsce, które opuściłem przez 30 lat, to naprawdę byłoby ich, byśmy chyba zliczyli na palcach obu rąk, czyli ta frekwencja i te urazy jakoś tam omijały troszeczkę mnie.
A powiedz, ty jesteś majętnym człowiekiem? Ty jesteś facetem, który mógłby sobie pozwolić na to, żeby już nie pracować? Czy żużel ci dał taki komfort?
Wiesz co, ja nie jestem bogatym facetem, bo znam ludzi bogatych, ale żużel dał mi dużo. Żużel dał mi dużo, przez te wszystkie lata dużo punktów zrobiłem, wiele, wiele kółek przekręciłem, nakręciłem. Dał mi stabilizację. Myślę, że nie musiałbym pracować, aby żyć na jakimś tam dobrym poziomie. Tylko że z drugiej strony bym zwariował, gdybym miał wstać przez tydzień, okej, dwa, może miesiąc, ale później bym chyba zwariował, gdybym nie miał co robić i nie miał i nic nie robił. Ale tak, dużo mi zabrał. Mówię tu o zdrowiu, o czasie, którego nie spędziłem z najbliższymi, z rodziną, z dziećmi, z żoną. Wiele mi zabrał, ale z drugiej strony dużo mi dał i tutaj w perspektywie tych radości, medali też dał mi stabilizację dla najbliższych i dla mnie na myślę, że na całe moje życie.
A powiedz mi, bo pieniądze to jest ciekawy temat generalnie dla ludzi.
Dla większości.
I kto, tak, no właśnie.
I ale ktoś... nie porównujmy się. To, co Iga Świątek czy Robert Lewandowski zarabia w miesiąc...
To tam, zmarznik, nie?
To nie.
To zmarzli ma trochę mniej.
Pomimo tego, że jest absolutnie top w świecie żużla.
A powiedz, no właśnie, bo ktoś, kto być może żużlem się jakoś głęboko nie interesuje, coś tam wie, że ten sezon trwa od marca czy kwietnia do października, to sobie myśli, ale jak to, oni zarabiają tylko przez 6 miesięcy, a później od listopada do początku sezonu to on nie dostaje wypłaty. Jak to życie żużlowca, jeśli chodzi o zabezpieczenie finansowe, jest skonstruowane?
Wiesz co, to tak ogólnikowo weźmiemy, no bo tu weźmiemy przez pryzmat zawodników z tej czołówki. Pamiętajmy, że no nie jeździ kilku tysięcy żużlowców. Ja uważam, że tych, którzy zarabiają, to jest dobrze, nie wiem, 40, 30, może 50, tak, na świecie.
Czyli ci wszyscy, którzy w Polsce jeżdżą, dobrze zarabiają?
Tak. Uważam, że dobrze zarabiają przez pryzmat oczywiście sportu żużlowego, no bo gdybyśmy chcieli wziąć, tutaj się równać z piłkarzami, z tenisistami też z czołówki światowej, no to nie ma o czym dyskutować, czy z koszykarzami choćby. Ale w perspektywie sportów motorowych i w Polsce i tych piłkarzy, załóżmy średnich, no to dobrze to wygląda, przyzwoicie. Pamiętajmy tylko jedno. Żużlowiec musi zadbać o sprzęt, o team, o transport, logistykę. Piłkarz tego nie ma, koszykarz tego nie ma, siatkarz tego nie ma, szczypiorista tego nie ma, bo wszystko jest jakby zorganizowane przez klub. Tu trochę to inaczej wygląda. Jeśli nie ściga się, to zarabia 3/4 mniej niż jakby się ścigał, bo wiele wynagrodzeń uzależnione jest od punktów, które zdobywa, od miejsc, które zdobywa, jak w cyklu Grand Prix załóżmy. Jedni zawodnicy mają swoich sponsorów indywidualnych, których widać na kombinezonach, w akcjach promocyjno-reklamowych i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście tak to wygląda. Kontrakt podpisany jest na, załóżmy, na sezon, załóżmy listopad, ale zarabiane są pieniążki przede wszystkim w miesiącach marzec, wrzesień czy marzec, październik.
Za
te punkty. Plus ewentualne gratyfikacje na przygotowanie do sezonu, bo takie też, tak się też są, oraz z umów sponsorskich. Nie wnikam, nie wiem jak tam to jest u większości zawodników, ale lwia część przychodów jest w okresie startowym, czyli marzec, październik. Później są znowu inwestycje, żyć trzeba, jakoś tam życie też generuje koszty. Jednych większe, drugie mniejsze, jedni mają więcej potrzeb, drudzy mniej. Ale tak to wygląda.
Czyli mechanik jak chce podwyżkę, to przychodzi do żużlowca i mówi, tak słuchaj, jest. Bartek, daj mi tam stówkę więcej.
Nie wiem jak to wygląda u Bartka, ale jestem przekonany, że ci mechanicy w tych teamach topowych zarabiają dobre pieniądze, aczkolwiek pamiętajmy, że pół roku mają wycięte z kalendarza i totalnie tylko na walizkach, w busie, na promie, w samolotach. To nie jest łatwy kawałek chleba, aczkolwiek później jest łatwiej i luźniej.
Ty dla swoich mechaników byłeś hojnym szefem?
Wiesz co, czy hojny, to nie wiem, ale z racji tego, że mój brat pracował u mnie 26 lat, wszyscy pozostali mechanicy 6-8 lat, to chyba świadczyło o tym, że nie byłem najgorszym, nie wiem czy szefem, ale pracodawcą. Najczęściej było tak, że przyjmowałem ich warunki i na tych warunkach pracowali. Były podwyżki, ale to bardziej uwarunkowane gdzieś tam zmianami życia, podwyżkami cen prądu, wyżywienia lub najnormalniej większą pracą, którą musieli włożyć, czyli wyjazdami na większą ilość lig zagranicznych, tudzież gdzieś tam jeździłem w innym mieście, czyli też to życie poza rodziną było spowodowane tym, że się zarabiać lepiej.
A powiedz, gdybyś przyjechał do mnie na to spotkanie w koszuli bez tych wszystkich
nazw, to
byłaby awantura? Byłaby awantura?
Nie, ale ja przyjechałem w tej koszuli, bo za chwilkę idę po drugiej stronie ulicy i mam studio.
No tak, gdybyś w takim studiu Grand Prix wystąpił w swojej prywatnej koszuli, miałbyś problemy?
Nie, nie mam problemu, bo wiesz co... To są firmy, które były ze mną praktycznie przez całą moją przygodę, czy większość mojej przygody żużlowej. Nie chodzi tu o kasę, chodzi tu o takie podziękowanie za całokształt i tutaj mówię 3/4, raz, dwa. To jest akurat moja żona, także to się nie liczy. A Pentel to jest moja druga rodzina i to nie tylko sportowa, ale można powiedzieć, to są moi przyjaciele. 27 lat razem, no to dzisiaj to nie chodzi o kasę, to chodzi bardziej o lojalność, o to, co mi pomogli. Tu też są przyjaciele, także 17-15 lat. To już nie jest kasa, to już nie jest ten kierunek, to bardziej podziękowanie za całokształt.
Faluba zbije się w tym sezonie o to, żeby utrzymać się w lidze, czy chce awansować do playoffów?
O utrzymanie. Od początku tak mówiłem. Są gdzieś tam pojedyncze wyskoki w ramach euforii po dobrym meczu, ale jak pokazało życie, w niedzielę wygrywamy, w czwartek na swoim torze wysoko, jeszcze wyżej przegrywamy. Dla mnie celem jest utrzymanie i na tym się skupiam.
Kim ty jesteś w tym falubazie? Tam najważniejszą osobą, dyrektorem sportowym formalnie, już teraz menadżerem, trenerem? Jak można ciebie określić?
Wiesz co, miałem być dyrektorem sportowym i takowa funkcja, taką umowę mam. Ale jak życie pokazało, jestem też i menadżerem, prowadzę drużynę pierwszą, prowadzę drużynę 24. Rozmowy kontraktowe, negocjacje.
Coś wzdychasz ciężko? Czy
tak,
to ciężki kawałek chleba?
Miało być trochę inaczej, wyszło jak zawsze. A że mam taki charakter, że się poświęcam, to ten rok jeszcze wytrzymam w tym reżimie, tak jak to jest, na tych warunkach, które są, ale co będzie dalej, zobaczymy. Na pewno chciałbym, zrobię wszystko, aby drużyna Falubazo się utrzymała. Chciałbym, żeby był zbudowany skład, który pozwoli na coś więcej w przyszłym roku. Czy się uda, zobaczymy, bo pamiętajmy, że nie jestem sam, bo też jest prezes, który tutaj też wiele, wiele wnosi, pomaga. Nie zapominajmy, że są właściciele klubu, którzy to muszą zapłacić. Ale mam więcej obowiązków i mniej wolnego czasu, niż jak się ścigałem jako zawodowy żużlowiec, a to chyba o czym świadczy.
A wyobrażasz sobie swoje życie bez żużla? Bez tego, że ty jesteś przy tym żużlu?
Tak. Tak, aczkolwiek daje mi dużo, dużo frajdy. Trochę się zapędziłem i za dużo mam na plecach tych obowiązków na chwilę obecną, ale wytrzymam to jeszcze parę miesięcy. Tak jak mówiłem, co będzie później, zobaczymy, bo tu przyjdzie czas na rozmowy, na tutaj gdzieś na zmianę na pewno. Daje mi dużo frajdy, ale naprawdę tak jak potrafię nie ścigać się i nie mam z tym problemów, tak samo bym potrafił, mając karnet, przyjść na zawody i tylko kibicować.
Ale to wynika z tego, że nie umiesz odmawiać, stąd się wziął ten natłok obowiązków?
Nie, tylko wiem, że jak ja to zrobię, to będzie lepiej.
A może tylko tak ci wydaje?
Nie, wiesz co, to nie chodzi, że potrafię robić najlepiej, ale w Zielonej Górze, znaczy inaczej, ja nie jestem gwarantem tego, nie jestem gwarantem sukcesu, ale gwarantuję to, że nikt nie zrobi tego w Zielonej Górze lepiej ode mnie. Ja o tym wiem, chyba że będą osoby z zewnątrz, bo jest wiele osób, które się znają, ale niewiele zna środowisko lepiej ode mnie. W sporcie byłem długo, wiem, co powinno być zrobione, żeby było dobrze, nie potrafię wszystkiego. Nie znam, też się uczę cały czas, ale są takie tematy, że jak pojadę, zobaczę, dotnę, zrobię, to wiem, że jest zrobione i mam wiedzę ewentualnie, co można by zmienić. potrzebuję pomocy, bardzo, bardzo, bardzo potrzebuję. Są osoby, które mi bardzo pomagają, ale nie jest to łatwy kawałek chleba. Dużo mi to zdrowie kosztuje, daje mi niesamowitą napęd i wiele, wiele, wiele przyjemności, radości. Jednak też się uczę i wiem, co dzisiaj musi być zmienione, żeby to działało lepiej. Oczywiście wierzę w to bardzo, że się utrzymamy, no bo jakbyśmy się nie utrzymali, to ja nie wiem.
Pewność siebie to jest twoja mocna strona?
Myślę, że na dzień dzisiejszy tak, ale nie zawsze tak było.
Tak? Miałeś z tym problemy?
Miałem z tym problemy. Wiesz co, tym bardziej jak wchodzę w coś nowego, to w pierwszym roku nie do końca miałem przekonanie, czy potrafię sobie poradzę, czy wiele z decyzji gdzieś tam uciekałem i byłem bardzo mało asertywny. Dzisiaj już potrafię postawić lepszą granicę, powiedzieć, co oczekuję lub co jest dobre moim zdaniem. I póki co rzadko się mylę, na szczęście.
Wsiadasz czasami na motocykl?
Żużlowy?
Tak.
Nie wsiadłem po zakończeniu ostatniego wyścigu i nie wsiądę.
Nie ciągnie?
W ogóle.
Na treningu czasami nie chcesz pokazać młodzieży, jak to
nie.
się robi?
Nie, wiesz co, te motory są fajne z boku patrząc. Albo się ścigam, albo się nie ścigam. Takie tam treningowe jazdki, coś na chwilę obecną w ogóle mnie ciągnie. Mam motor taki rekreacyjny, szosowy swój, potwora, na który też nie mam zbyt często czasu wsiąść, ale na motor żużlowy absolutnie mnie nie ciągnie.
Jak się bawisz w telewizji? W roli eksperta?
Wiesz co, po pierwsze, cieszę się, że dostałem propozycję, bo sprawia mi to niezłą frajdę. Też się uczę. Pewnie kiedyś się to skończy, no bo to nikt nie jest niedostępiony i kiedyś tym bardziej w telewizji ktoś się może opatrzyć i może będą zmiany, ale póki co cieszę się, że tu jestem. Świetna współpraca, profesjonalne podejście. Konkretne osoby i daje mi to niesamowitą frajdę. Także pomimo tego, że mam daleko do Warszawy z swojego miejsca zamieszkania, z przyjemnością tu przyjeżdżam na każde studio.
Ale masz stresik, jak się program na żywo zaczyna, czy spokojnie
jest
na luzie?
Stres, taki pozytywny, taki wiesz, to nie stres paraliżujący, tylko taki stres, że są zawody, że ja tu jestem, że chciałbym coś fajnego przekazać tym kibicom, no bo od tego tu jestem w studio. A jeśli przez 3 lata się nie znudziłem, przynajmniej przez 2, no to chyba nie jest tak najgorzej z tym wszystkim.
A powiedz, bo są różni eksperci telewizyjni, ja to sam zauważyłem w różnych dyscyplinach. Są tacy, którzy mają takie podejście, ja się nie muszę przygotowywać, ja jeździłem, ja grałem, ja się na tym znam, po prostu wchodzę i opowiadam. Czy jesteś jednak, że czasami coś trzeba przejrzeć, jakieś notatki zrobić, coś sobie poprzypominać, dowiedzieć się czegoś, czy raczej...
Ja jestem w tej pierwszej grupie. Nie przygotowuję się, aczkolwiek wiesz co, na pewniaczka może nie, no bo wiedzę mam, tak? Czyli staram się wiedzę mieć, czyli jeśli są kwalifikacje, no to oczywiście wiem kto, jak oglądam, jak było SGP2, wczoraj też oglądałem od pierwszego wyścigu ostatniego, znam w jakiej formie są zawodnicy, ale to wynika też z tego, że ja się najnormalniej sportem żużlowym interesuję. Oglądam ligę szwedzką, ligę angielską, jeśli jest, duńską, wszystkie mecze, które są możliwe. Żona mówi, że jest coś nie tak ze mną, kiedy tyle lat po, a ja dalej to wszystko śledzę. Punkty młodzieżowe, U24, wszystkie ligi, DMPJ-y, ale to jakby całe życie moje polegało na tym, że byłem w żużlu i jestem. Dlatego to się tym interesuje. A wiesz co, no ciężko, trudno się przygotować, kiedy ja mam być tą osobą, która ma czasami rozstrzygnąć spór w pierwszego łuku, decyzję sędziego, no to najnormalniej w momencie, kiedy takowa jest, no to mówię swoje zdanie, dlaczego się zgadzam lub się nie zgadzam, lub dlaczego podjąłbym taką decyzję, a nie inną. Oceniamy z pozycji studia, telewizora, warunki torowe, pola startowe i tak dalej, a to najnormalniej się albo wie, albo się to czuje, albo się tego nie czuje. Pomylić się można, bo to jest sprawa ludzka, ale mam wrażenie, że się bardzo rzadko mylę, jeśli chodzi o decyzje i tutaj takie tam tutaj decyzje, jeśli chodzi o same zawody.
I tak na koniec, w swoim życiu w jakim stopniu, z tego co wiem, było narciarstwo alpejskie, była koszykówka, była piłka nożna i jakieś legendarne rozgrywki pod Hubą podobno w Zielonej
Górze. To
była
też piłka nożna, no zabawa, biegam, za piłką biegam do dzisiaj, daje mi wiele przyjemności i wspaniałych przyjaciół mamy, a że rozgrywki wygrywamy co roku, no to...
Czyli te rozgrywki pod Hubą jeszcze są,
nie,
tak?
Nie, to nie, był początek. Nie. Teraz jest drużyna KP Zielona Góra, czyli plus 35 liga. Oczywiście duże boisko, no, wspaniała ekipa w Zielonej Górze i okolic. Od lat biegamy.
Ale pytam o to dlatego, bo niedługo Igrzyska Olimpijskie, Eurosport oczywiście będzie to wszystko transmitował. Chciałem cię zapytać, bo jako żużlowiec nie miałbyś szans pojechać na Igrzyska Olimpijskie. W jakiej innej dyscyplinie byś się widział na Igrzyskach?
Dzisiaj w żadnej, bo ciało nie pozwala, ale wiesz co, biegałem płotki 110 na uczelni, bo jestem po AWF-ie. Zawsze byłem takim sprinterem długodystansowym, czyli 400 i 800, to były moje dyscypliny, jeździłem na zawody międzyszkolne. Nigdy nie trenowałem biegu przez płotki, ale na AWF-ie we Wrocławiu po dwóch zajęciach miałem pozycję, aby się nad tym skupić, no ale był żużel przebił wszystko, każdą sportową inną miłość, także była jedna wybrana i tyle.
Dziękuję ci bardzo.
Dzięki bardzo.